Pokój w domu to rekolekcyjna próba innego spojrzenia na narodziny Jezusa. Zależy nam, by najważniejszą adwentową troską były nie tyle świąteczne dekoracje, ile serca, szczere i gotowe przyjąć dar pokoju, z którym przychodzi Jezus Chrystus. Ksiądz Daniel Zarembski i zaproszone rodziny podpowiedzą, jak dobrze wykorzystać najbliższe tygodnie, by Książę Pokoju zamieszkał wśród nas na zawsze. Przeżyj dobrze czas Adwentu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.
Pytanie na początek jest bardzo proste, dla was oczywiste. Ja już trochę tę historię znam, ale nie do końca, tak więc dla mnie też będzie odkrywcze trochę. Jak to się stało, żeście znaleźli się na Mazurach?
Sami jesteśmy tym zaskoczeni, że to są Mazury, mówiąc szczerze. Ten dom tak naprawdę, jak to mój mąż mówi, nie jest nasz.
Tak, tak się złożyło, że długo modliliśmy się i staraliśmy się o... Prosiliśmy Boga o to, żeby pomógł nas znaleźć dla nas dom. Ja przez rok czasu przeglądałem wszystkie ogłoszenia w okolicy na Eliksie, także znałem niektóre już nawet na pamięć. Oglądaliśmy nie jeden dom w okolicy. No i troszkę to trwało, zanim zostaliśmy tutaj skierowani w te rejony. Tak się złożyło, że gdzieś... To było 3 lata temu, w grudniu, stwierdziliśmy definitywnie, że musimy coś kupić, ale jeszcze nie wiemy co. Takim silnym przekonaniem w sumie stanęliśmy przed tym wyzwaniem.
I zanim też ten dom się pojawił, postanowiliśmy przemodlić tą decyzję i modliliśmy się oboje w jednym czasie razem nowenną pompejańską. Kiedy odmówiliśmy tą nowennę, to właśnie pojawiła się opcja też tej oferty tego domu, tego kupna. I jak przyjechaliśmy tutaj, to ja powiem szczerze, trochę jakby się przeraziłam tym, co trzeba tutaj zrobić, włożyć, ile pieniędzy trzeba na to wszystko przygotować. I spojrzałam tylko na Maćka i widziałam w jego oczach taki błysk, że bardzo mu się to miejsce spodobało. I zadałam mu jedno pytanie, czy ty chcesz ten dom? I on odpowiedział tak. A ja mu zadałam drugie pytanie, czy ty się tego domu nie boisz? A on, że nie. I tak to się też podziało, że Święty Józef zesłał nam dwóch aniołów, którzy pomogli nam bardzo w wykończeniu tego domu.
Może troszkę więcej tych aniołów było, bo po prostu na początku, nie mając zdolności kredytowej, z dwójką dzieci, słabą sytuacją nawet pracy, okazało się, że i się pojawiła praca i pomimo braku zdolności się zdolność kredytowa pojawiła. Pomimo braku pieniędzy pojawili się obcy ludzie, nawet w tej naszej historii, którzy słyszeliśmy, że kupujecie dom, pewnie potrzebujecie pieniędzy, więc macie tutaj określoną sumę. Jak będziecie mieli, to oddacie. To wręcz brzmi nieprawdopodobnie, bo sam bym w to nie uwierzył, jakby mi ktoś to opowiedział w tej chwili, ale to się zdarzyło, naprawdę.
Tak. I też takie przepiękne doświadczenie. Pamiętam, jak przyjechał tutaj ksiądz, który znał tą naszą historię właśnie tego domu, przyjechał do nas, żeby zobaczyć, co kupiliśmy. Przyjechał też właśnie podziwiać, jak się tutaj wprowadziliśmy i pierwszy raz, jak nas odwiedził, to przywiózł tutaj ten obraz Matki Boskiej Pompejańskiej, nie wiedząc o tym, że myśmy się modlili o ten dom właśnie nowenną. Także ten obraz stoi u nas na widoku jako taka wdzięczność, że Pan Bóg łączy te wszystkie nitki ze sobą i pokazuje swoje działanie w tej historii.
Także podsumowując, ten dom, pomimo tego, że bardzo dużo od niego otrzymaliśmy i w nim mieszkamy, nie uważamy, że jest nasz, bo wszystko, co w nim jest zrealizowane, uważamy, że nie jest naszą zasługą, ale tego u góry, więc nazywamy go domem Józefa, a my w nim tylko mieszkamy.
I właśnie stróżem tego domu jest ten pan, który tutaj stoi, to jest Święty Józef. On pilnuje zarówno i nas, jak i też naszej pracy, pilnuje naszych relacji, także jest na honorowym miejscu, jak każdy wchodzi, to go od razu widzi.
I co lepsze, nie jeden dom już w tej chwili uprosił, bo tak, za jego wstawiennictwo tego tutaj Józefa, no już dwie rodziny znalazły dom właśnie.
Jest dla nas bardzo ważny.
Thank you.
Ewangelii według świętego Łukasza. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę, jedynaczkę liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: Twoja córka umarła, nie trudź już nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: Nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem oraz ojcem i matką dziecka. A wszyscy płakali i zawodzili nad nią, lecz on rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: Dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Na pewno rodzicom jest bliskie to, że kiedy dzieje się coś w domu z dzieckiem, to zrobią wszystko, żeby je uratować. Przepiękna jest postawa Jaira, który szuka pomocy. I gdzie jej szuka? Szuka u Jezusa. Cały czas mówimy sobie o tym, że Jezus jest księciem pokoju, który może przyjść także do twojego domu. I on zgadza się na to, żeby przyjść do Jaira i uzdrowić jego córkę. A nawet więcej, po czasie okazuje się, że ta jego córka umiera. Ale to, do czego zaproszony jest Jair, są dwie rzeczy. Po pierwsze, to żeby nie zwątpił, żeby wierzył, nie bój się. A drugie to, żeby właśnie zaprosić Jezusa do swojego domu, żeby o tym w ogóle pomyśleć. I zobaczmy, że w tej Ewangelii to przyjście Jezusa do domu nie jest wcale proste. Wszystko wokół mówi, że ta obecność Jezusa nic nie da. Dziewczynka już umarła, wszyscy zawodzą, płaczą, wyśmiewają się i mówią, jak to w ogóle będzie możliwe. Ale Jezus, który przychodzi, który zabiera do tego domu najbliższych uczniów Piotra, Jakuba i Jana, zabiera tam rodziców, ojca i matkę dziecka i czyni to, co ma uczynić. Przywraca ducha. Mówi dziewczynce, żeby wstała. I rodzice osłupieli ze zdumienia. To jest niesamowite, że naprawdę to przyjście Jezusa do domu może zmienić całą rzeczywistość, że my otworzymy usta, zadziwimy się tym, co Jezus może uczynić. Ale nie można zwątpić. Nie można zrezygnować. Trzeba być wiernym od początku do końca. Takie może być przyjście Jezusa także do twojego domu, do twojego życia. Czy my to jednak robimy? To już inna kwestia, o której warto sobie pomyśleć. W tym naszym adwentowym rozważaniu, w tych rekolekcjach Pokój w domu, o tym, że Jezus jest w naszych domach, myślę, że to już dosyć dobrze zaczynamy dostrzegać, że nie jest tak, że tej wiary nie ma, bo są piękne domy, piękne rodziny, w których jest Jezus. Tak samo my jesteśmy piękni jako ludzie, w których można zobaczyć, że ta wiara wzrasta i mimo tego, że wokół mówią, że człowiek jest w stanie żyć bez Pana Boga, to widzimy też, że są ludzie, którzy mówią, że bez Pana Boga nie da się żyć. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się i popatrzyli na bardzo ciekawą rzecz, która jest chyba jedną z najbardziej oczywistych rzeczy, którą do tej pory tutaj poruszaliśmy, a mianowicie modlitwa rodzinna. Niezwykle ważna. Ale zanim do niej, to znowu nakreślenie całej sytuacji. Człowiek z jednej strony opuszcza ojca i matkę, jak jedni dla Królestwa Niebieskiego, to ja takim trochę jestem znakiem, inni, by z drugą osobą tworzyć małżeństwo. Ale zawsze właśnie po to, by pełnić wolę Bożą. I zobaczmy, że małżeństwo oprócz wzajemnego dobra, oprócz tej drogi ku świętości we dwoje, jest także nastawione na to, by w nim pojawiło się potomstwo. I ta kwestia jest bardzo ważna i na jej tle toczy się wiele różnych dyskusji, kiedy tego potomstwa nie ma albo kiedy pojawia się w niewłaściwym momencie. Ale znowu to trochę zostawimy z boku, choć warto modlić się o dobre rozeznanie, pytać, co jest właściwą drogą. I znowu w tych kwestiach trzeba pójść na pewno za myślą świętego Augustyna, który mawiał, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Że trzeba właśnie pamiętać o tej pierwszeństwie Pana Boga. To, co mówiłem ostatnio, że dalej są dla siebie małżonkowie najważniejsi i w kolejnej jakby etapie najważniejsi, najważniejsze są dzieci, które w tym domu się pojawiają. To trochę odnosi nas także i do Ewangelii, w której Jezus mówi, że nie przychodzi przynieść pokoju, ale przynieść ogień. Że może także dojść do sytuacji takiego poróżnienia. Właśnie w sytuacji, gdyby ten Pan Bóg nie był najważniejszy. Wtedy stają wobec siebie żona przeciw mężowi, dzieci przeciw rodzicom i tak dalej. Ale ta Ewangelia ma pokazać, że najważniejszy ma być Pan Bóg. Jeśli On nie będzie najważniejszy, to może człowieka poróżnić. Jeśli Pan Bóg będzie ważny dla małżonków, to wtedy oni dla siebie będą w odpowiedni sposób ważni. Wtedy znowu w odpowiedni sposób będą ważne dzieci. Ciekawa jest taka statystyka, którą można w tej kwestii także odnaleźć, dotycząca najpierw małżeństwa. A mianowicie, że dzieje się obecnie tak, że najwięcej rozwodów jest w takich dwóch okresach. Jeden okres to jest początek małżeństwa, 4-5 lat małżeństwa, drugi około 20-25 lat. Jak ten pierwszy jest związany z tym, jak ci, którzy się rozchodzą, mówią, z pewnym niedoborem charakterów, tak ten drugi, oprócz wypalenia, oprócz różnych nałogów, które są może czasem zmęczenia tym wszystkim, co się działo, jestem przekonany, że jednym z tych elementów może być także rodzina i dzieci, które właśnie około 20-25 lat wychodzą z tego domu i wtedy małżeństwo zostaje samo ze sobą. Jeśli właśnie nie poukłada się pewnych rzeczy w sposób właściwy, to wtedy można doprowadzić do tego, że to małżeństwo będzie miało wielki problem. I warto o tym sobie pamiętać, póki mamy czas. Póki to wszystko jest jeszcze w naszych rękach. I dlatego także i te rekolekcje w tym roku rodziny. Warto popatrzeć, że w tym naszym życiu coraz bardziej do łask wracają planszówki. Niektórzy jednak wolą jakieś wspólne wyprawy, wyjazdy, wspólne oglądanie filmu, wspólne przygotowanie posiłków. To wszystko pokazuje, że człowiek w taki naturalny sposób szuka wspólnego spędzania czasu. Trochę ten koronawirus nam pokrzyżował plany, ale z drugiej strony widzimy, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, że nie można się gdzieś zamknąć. Podobnie sprawa dotyczy świata takiego wirtualnego. Wiemy, że nic nie jest w stanie zastąpić nam rozmów, obecności drugiej osoby, trochę poczucia tej osoby obok, przebywania ze sobą po prostu. I przez to, to co mówię, nasze rodziny są wręcz najlepszym miejscem, gdzie tego wszystkiego, czego potrzebujemy, to możemy zrealizować. Po prostu w rodzinie można być dla siebie nawzajem. Jeśli tego nie zrozumiemy, to możemy nie zrozumieć, czym jest także i rodzina. I życie rodziny, jak tak popatrzymy, to na co dzień toczy się wokół podstawowych obowiązków, które każdy musi wypełnić, każdy ma swoje. I żona, i matka, ojciec, mąż i dzieci, każdy gdzieś tam idzie w swoją stronę. Ale jakże niezwykłe w tym wszystkim także ma być i tego nie można pominąć. Właśnie to jest ta właściwa znowu hierarchia, także i w rodzinie. Wychowanie w wierze. Ono nie może być pominięte. Jeśli pominiemy, to znowu nie zrealizujemy właściwych zadań, które przed nami są postawione, przed wami, drodzy rodzice, bo moje zadanie trochę w innym kontekście jest widoczne. I wy macie stać się świadkami. Dlatego tak ważne jest to, co już mówiliśmy wcześniej. I mój namiot spotkania, czyli moja własna modlitwa i wasze świadectwo wspólnej modlitwy, wspólnych rozmów, żeby na nich budować. Nie ma być się tylko nauczycielem, który mówi to i to trzeba zrobić. I ten fundament, no znowu, bardzo prosty jest przez życie sakramentalne, przez niedzielną Eucharystię, ale dalej właśnie poprzez właśnie to dążenie do swojej świętości. I kiedy popatrzymy na rodzinę, to atmosfera wiary dzisiaj nie jest wcale taka oczywista. Nie jest taka oczywista. Nie jest oczywista religia w szkole i to, że nie wszyscy na tą religię chodzą, szczególnie już w wielkich miastach. to znowu jakiś tam inny trochę problem. Ale kontekst wiary kiedyś był piękniejszy i to od samego początku w domu. Jeśli brało się do ręki chleb, na nim czyniło się znak krzyża, wychodziło się z domu, mówiło, zostańcie z Bogiem. Ojciec miał zasiać na polu, najpierw błogosławił w kościele zasiew, potem żegnał się i modlił przed pracą na polu. Ludzie gromadzili się w domu na modlitwie, szczególnie jak ktoś umierał. W domu gromadzono się na modlitwie różańcowej, ale nie tylko. Śpiewało się od rana jakieś pieśni religijne, godzinki. Taki był jeszcze też zwyczaj piękny niedzielnego stroju. Ale dzisiaj pewnie dla wielu ludzi to może być pewnie takim dziwactwem, to chrześcijaństwo, obnoszenie się tym, że jestem wierzącym. Ale to dziwactwo dla tych, którzy nie wierzą, jest takim nasiąknięciem albo czymś niesamowicie ważnym dla dzieci, które tego potrzebują. Im więcej takich pozornie nieznaczących rzeczy w domu, tym piękniejsze może być to życie rodziny. Żeby to wszystko powoli starać się prowadzić, żeby to była normalność, żeby to była normalna postawa. I tu jakby przechodzimy do sedna tego, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Bardzo ważna jest, kiedy to wszystko już mamy jakoś tak poukładane, modlitwa rodzinna. To, żeby w swoich domach modlić się razem. Na pewno każdy z nas pamięta, ja też to pamiętam, jak z takim rozrzewnieniem, wzruszeniem odsłuchiwały się uczonych modlitw, jeszcze nagrywanych gdzieś na kasecie magnetofonowej. Jak można było właśnie wspólnie uczyć się modlitwy pierwszych pacierzy, rozpoczynając od tego, tak, Aniele Boże, bardzo, bardzo piękne. Dzisiaj może to już jest prostsze, ale warto, żeby takie chwile też nagrywać, żeby one gdzieś tam pozostawały w pamięci, były może gdzieś udokumentowane. I na pewno z czasem modlitwa taka w domu będzie się zmieniać. Zmieniać się będzie w zależności od okresu liturgicznego. Wszystko może być bardzo ciekawe, ale im bardziej dorośli, czyli rodzice, są świadomi swojej wiary, tego jak modlitwa może wyglądać, tym ta modlitwa rodzinna może też się zmieniać, może też jakby być coraz to piękniejsza, głębsza. Także pochylenie się nad Słowem Bożym. Wiele różnych jest takich możliwości, które można w tą swoją modlitwę po prostu włączyć. Podziwiam te rodziny, które kiedy odwiedzam, właśnie potrafią zebrać się ze sobą na takiej wspólnej modlitwie, siadają, biorą do ręki czasem różaniec, czasem wypowiadają proste słowa. To jest wspaniałe. I to, co tutaj mówię, często się powołuje na wspólnotę domowego kościoła, to tak jest, że rodzina może stać się domowym kościołem. To znaczy, że to, co dzieje się w kościele, to, co dzieje się najbardziej na Eucharystii, może stać się obecne w domu. W kościele przecież modlimy się nie tylko sami, ale modlimy się we wspólnocie. Modlimy się razem. Wszystko to może się dziać właśnie w domu. Można coś powiedzieć, coś usłyszeć, po prostu pobyć. Taka modlitwa jest i myślę, że niesłychanie przykre. Z drugiej strony jest to, kiedy rodzice tego nie dostrzegają. Nie dostrzegają potrzeby modlitwy, potrzeby wiary. Dostrzegają wszystko inne. Nauka, dodatkowe zajęcie, sport, wyjazdy, wypoczynki, a wiara zostaje gdzieś na bok. Takie są nieraz przykre sytuacje, kiedy rodzice tak samo traktują wiarę, że przywożą dzieci do kościoła, czy to na ten, przygotowując się do Komunii Świętej, czy do bierzmowania. Zostawiają, potem odjeżdżają. To nie są świadkowie. To są ludzie, którzy wiarę może właśnie w taki sam sposób, jak inne zajęcia traktują. Zupełnie inaczej jest, kiedy w tym się uczestniczy, to się tworzy. To wtedy jest jedno, tak? To nie są jakby życie podzielone na wiarę, życie podzielone na codzienność. I modlitwa rodzinna jest jakby takim momentem, w którym jakby to się styka, że wszyscy się spotykamy, ale także jakby to rozchodzi się później na całe życie. Bądźmy świadomi, że właśnie ta postawa wiary, ona będzie procentowała w przyszłości i ona może pomóc w wielu różnych sytuacjach. Jeśli was będą widzieć dzieci na modlitwie, tak jak księdza, parafianie widzą, mogą zobaczyć na modlitwie, to nie trzeba wiele mówić, a to wszystko będzie jakby bardzo mocno widoczne. I na pewno trudniej młodemu człowiekowi, dzieciom jest wierzyć i budować tą relację z Panem Bogiem, kiedy nie ma tej wiary w domu. Kiedy te trudne doświadczenia są już od samego początku. Kiedy może najtrudniej gdzieś tam rodzina jest rozbita, choć może być tak naprawdę wiele różnych sytuacji. Nie ma takiego zero-jedynkowo, że jak jest źle, to ta wiara może być słaba. Ale na pewno jeśli my wszystko ze swojej strony zrobimy dobrze, to może to wydawać bardzo dobre owoce. Czasem jest też zadziwiające, że młody człowiek, który w domu tej wiary nie ma, on zaczyna wierzyć, a przez niego zaczynają wierzyć rodzice. Może i tak być. Może i tak jest w waszym przypadku. Ale to jest też przepiękne. I ostatnie mocne doświadczenie, które chciałbym zostawić w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Doświadczenie modlitwy rodziców za swoje dzieci. Są już takie podejmowane duszpasterskie akcje różańca rodziców za dzieci. Ale ja myślę, że bardzo mocnym, jak nie najmocniejszym doświadczeniem jest błogosławieństwo przez rodziców swoich dzieci. Najbardziej mocne takie doświadczenie jest w momencie chrztu, później pierwszej komunii świętej, a na koniec w dniu ślubu. Myślę, że niektórzy wiedzą, o czym mówię, kiedy właśnie rodzice kropią wodą święconą, dają do pocałowania krzyż, czynią znak krzyża na czole, które ucałują. Niejednej córce, synowi pojawiły się w oczach łzy, jak i tak samo rodzicom, bo to ma bardzo wielkie znaczenie. Sam pamiętam jako mocne przeżycie, kiedy jako ksiądz miałem odprawić pierwszą mszę świętą, też to błogosławieństwo. I warto błogosławić swoje dzieci. Czyńcie znak krzyża, módlcie się za nie i módlcie się z nimi. Nic większego nie można. W ten sposób wprowadzacie do waszego domu pokój, którym jest Chrystus. Wasza historia, jak tak posłuchać, to bardzo mocno jest związana i z Panem Bogiem, i tu ze świętym Józefem, i aż nie chce się wierzyć, że w XXI wieku jeszcze takich ludzi można spotkać, by niektórzy powiedzieli, którzy tak mocno łączą swoje życie z Panem Bogiem. W tych rekolekcjach mówimy o Jezusie, który jest pokojem. Co uważacie do tej pory, że było waszym takim największym niepokojem?
Myślę, że w moim wypadku, chyba rozpatrując to w sposób osobisty najbardziej, moim niepokojem jest sytuacja, w której ja długo nie przystępuję do spowiedzi. To znaczy, kiedy widzę, że comiesięczna spowiedź nie staje się comiesięczna, tylko ten okres już się wydłuża, wtedy mówiąc szczerze, w moim sercu rodzi się taki niepokój, który mówi, że Maciej, zatrzymaj się na chwilę, może pora wrócić do Boga, albo dawno się z Nim nie spotkałeś. I myślę, że to są sytuacje i takie momenty, które osobiście mi dają takie największy niepokój. Oczywiście mam różne inne, o wiele obaw o rodzinę, o dom, o to, co się, o dzieci, o jakieś inne takie sytuacje zewnętrzne, ale taki podstawowy niepokój z tego wynika, kiedy tej spowiedzi i tego spotkania z Bogiem nie mam przez jakiś czas.
Moim chyba takim największym niepokojem, który był i który często też do mnie wraca, przez to, że mamy właśnie czwórkę dzieci i nasza najstarsza już chodzi do szkoły, gdzie różne są jakby treści, które czasami niekoniecznie chciałabym, żeby to przejmowały, to właśnie jest ten niepokój o ich wiarę. Czy dostatecznie też my im przekazujemy wiarę i czy one w przyszłości będą ludźmi wierzącymi. To najbardziej budzi taki mój strach, że mogłabym gdzieś zawinić swoją nie taką postawą chrześcijańską, żeby pokazać im Chrystusa.
Jak to się w ogóle tak zadziało, że w tym waszym życiu, no to tak już rozmowy i tego wszystkiego, co mówicie, idzie odczuć i przez to, że jesteśmy w waszym domu, to też jest to jakby mocno położone. Jak to się stało, że w tym waszym domu, ale także i w każdym z was osobno, no jest ten Jezus, także przyszedł do was? Czy to tak zawsze było, czy jest jakiś taki punkt bardziej zwrotny?
Chyba mieliśmy taką łaskę, że w naszym narzeczeństwie i małżeństwie od zawsze był Pan Jezus. Zawsze był jakby kimś dla nas, był dla nas bardzo ważną osobą, że w narzeczeństwie żyliśmy w czystości, w małżeństwie też żyjemy w czystości, nie stosując żadnej antykoncepcji. I jakby relacja z Chrystusem doprowadziła do tego, że wybieramy konkretnych przyjaciół, wybieramy wspólnotę, wybieramy też, no właśnie, życie trochę dziwne, można powiedzieć, nie takie współczesne. I nie mieliśmy takiego nawrócenia przed poznaniem siebie. Poznaliśmy się już jako osoby wierzące.
Więc myślę, że ta sytuacja i więź z Chrystusem kształtowała się przez cały okres znajomości, narzeczeństwa, a potem cały czas rozwija się w małżeństwie, bo bycie z Chrystusem na dzień dzisiejszy dla mnie to nie jest etap, który się zatrzymał, ale ciągła droga, którą myślę, że pogłębiamy, że ją rozwijamy i mam taką oczywiście nadzieję, że nam to wychodzi.
Zobaczymy.
Wiadomo, że w domowym kościele jest tak, że bo jesteś we wspólnocie domowego kościoła, oddaje się życie Chrystusowi i to jakby jest to zawierzenie i może też punkt, który jest istotny, gdzieś towarzyszy i na pewno to trzeba ciągle pogłębiać. Jesteśmy dzisiaj w takim temacie bardziej rodzinnym. Wasza rodzina jest duża, w tym tle zobaczymy wasze dwie córki, ale jeszcze macie dwóch młodszych synów. Tak więc niezwykłe to jest, mówisz Zuzia, o tej obawie o wychowaniu w wierze, o tym, żeby te dzieci miały wiarę. Na pewno nie wszyscy rodzice tak myślą, ale jak wy to właśnie robicie w domu, żeby tą wiarę jakby pogłębiać, tak? Trochę mówimy o modlitwie takiej rodzinnej, może coś zdradzicie, tak żebyśmy bardziej przez te wasze słowa weszli w to, co chcecie i przekazujecie w domu.
Właśnie to jest ciekawe, co powiedziały nasze dzieci, kiedy się zapytaliśmy dziewczynkom dosłownie chwilę przed spotkaniem, co dla nich znaczy modlitwa rodzinna. One powiedziały, że jest to czas, kiedy możemy sobie powiedzieć, że się kochamy i jest to czas spotkania z Bogiem. I to jakby pokazuje też ich serce przede wszystkim. Myśmy myśleli, że powiedzą, że żeby o coś prosić, a to zupełnie inny kierunek, także zaskoczyły nas.
Oczywiście nasza modlitwa rodzinna nie jest, powiedziałbym, tak jak w kościele, kiedy spokojnie siedzimy, modlimy się, jest cisza, spokój, kontemplacja, tylko bardzo rzadko przyjmuje właśnie taką formę nasza modlitwa. Najczęściej jest pełen hałas, krzyk, radość, ale z jednej strony zainteresowanie, z drugiej strony kompletne niezainteresowanie tym tematem.
Cały przekrój emocji, tak. Tak,
tak. I myślę, że w tej modlitwie świetnie możemy my się nauczyć i uczyć dzieci jednocześnie. Nie tylko rozmawiać z Bogiem sam na sam, ale do tego rozmowy z Bogiem zaprosić też dzieci. I te dzieci, nieraz powiem szczerze, nas bardzo mocno zaskakują swoimi słowami, swoją celnością.
Też wrażliwością.
Celnością słów, uwag, podsumowując cały dzień, przepraszając, prosząc, dziękując za to, co otrzymały. Bardzo mocno my się uczymy też od nich tego, jak relacja z Bogiem może wyglądać. Także ja wtedy lepiej czytam słowa Chrystusa, który mówi, że powinniśmy stać się dziećmi, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, to przez nich mogę się tego uczyć.
Ale też myślę, że takim ważnym miejscem, gdzie nawet jeśli coś nam się nie udawało w ciągu dnia, to mówiąc Ojcze nasz, po prostu sobie wybaczamy. Czy nabieramy takiej nowej siły ducha na następny dzień. Także to też uczy przynajmniej mnie wybaczenia, że Chrystus właśnie obecny w naszej modlitwie rodzinnej daje mi nowe spojrzenie na miłość i większe wyzwania też, żeby kochać, mimo że no nie ma się teraz ochoty być miłym, czy przytulać, czy po prostu się jest zmęczonym. Także to taka nowa jakość tej relacji.
Trochę tutaj mówiłem też o takiej jednej na końcu rzeczy, która mi się wydaje ważna w tej modlitwie, także i byciu w rodzinie. Czy macie coś takiego? Bo nieraz widzę w rodzinach, że tak jest to wręcz bezpośrednio. To, że błogosławicie swoje dzieci?
Tak, bardzo często błogosławimy je, błogosławię je wtedy, kiedy wychodzę do pracy, błogosławię je, kiedy wracam z pracy, błogosławię je wtedy, kiedy kładziemy się spać. Także one nawet, nie tylko ja je błogosławię, ale one błogosławią również mnie, kiedy ja gdzieś wychodzę, również mówią, tatusiu, krzyżyk musimy ci zrobić na czole i to błogosławieństwo między nami jest dość często.
Też jest takim naszym codziennym rytuałem, że każde dziecko zanim zaśnie jest właśnie przytulone, powiedziane ma, że bardzo je kochamy i wtedy jest też właśnie buziak i błogosławieństwo na czole. A ja jeśli usypiam młodsze dzieci, to śpiewam też im pieśń błogosławieństwa. Także są blisko z nami tak w tej czułości.
Myślę, że to bardzo, bardzo piękne. Padły takie słowa, mówiłaś, ja to też wykorzystałem o takim trochę dziwactwie, nie, że jesteśmy jak trochę tacy dziwni może dla tego świata, ale pamiętam kiedyś taką rozmowę, takie twoje zdanie z ludźmi, mi się to bardzo spodobało, bo masz kontakt też z różnymi ludźmi, że patrzą na was dziwnie, bo jesteście niedługo po ślubie, nie?
10 lat.
10 lat. Macie już 4 dzieci. Pamiętam, jak mówiłaś kiedyś w takich różnych rozmowach z różnymi matkami, że 4 dzieci, tyle dopiero po ślubie, co ty robisz? A przed chwilą jeszcze padały te zdania o tej czystości, o tej antykoncepcji, takie bardzo mocne słowa. No, żeście też tam trochę uczyli się na ten temat, bo też takie doświadczenia macie, ale co byście właśnie powiedzieli? Bo świat inaczej myśli, całkowicie. I że tak powiem, przy tej okazji tego tematu rodziny, to jest chyba naprawdę niezwykłe, że to jest takie mocne jeszcze, akurat kiedy ten odcinek będzie puszczany, kończymy rok świętego Józefa, właśnie mówimy o nim, że jest jako czysty. Jak wy to odbieracie?
Myśmy do tego dojrzewali. Jakby od zawsze była w nas otwartość na to, żeby mieć dzieci. Ja powiem szczerze, jak patrzę na nasze zdjęcie ślubne, to w dniu ślubu się nie spodziewałam, że po 10 latach będę małą 4 dzieci, ale na ten moment też bym się nie zamieniła, że jestem szczęśliwa, jestem na swoim miejscu i jakby ten trud macierzyństwa jest dla mnie w porządku do dźwignięcia. I nie zrobiłabym tego, gdybym nie miała męża, który jest bardzo też jakby partnerem. My tworzymy taką ekipę, tak siebie nazywamy. Nawet jak dzieci wołamy, gdzieś idziemy w sklepie czy coś, to mówimy do siebie ekipa. I faktycznie tak jest, że gramy wszyscy do jednej bramki. My z Maćkiem w tym temacie właśnie czystości się rozumiemy. Jakby też razem współpracujemy przez to, że znamy dobrze oboje metodę, więc ani ja się nie czuję przymuszona do bycia mamą, ani też Maciej do bycia ojcem. Tworzymy to razem, tą miłość.
Myślę, że tak jak księdza Bóg do czegoś uzdalnia, czyli do kapłaństwa też nastąpiła droga przez powołanie, seminarium, potem pierwsza parafia, potem probostwo i to się rozwijało, tak też Bóg, mam wrażenie, że ma na nas pomysł i pragnie nas rozwijać w naszym małżeństwie. I ta droga przez nasze dzieci, przez nasze małżeństwo, tak jak każdego droga, pewnie nie jest prosta, ale to jest dla nas jedyna droga do tego, żebyśmy się stawali lepsi. Takie mam wrażenie. Myślę, że jeszcze sporo przed nami, bo jeszcze jesteśmy młodzi.
Ostatnio ktoś nam zadał pytanie, czy kończymy z macierzyństwem, czy się dopiero rozwijamy.
Także jeszcze nie mówimy stop.
Myśmy tak na siebie popatrzyli.
Otwarci na Bożą wolę.
Tak, jesteśmy otwarci. Chociaż no, jakby z takim też rozsądkiem, że nie planujemy tutaj drużyny piłkarskiej, ale gdzieś ta otwartość na życie w nas jest. Faktycznie, ale no, żeśmy tak na siebie popatrzyli z uśmiechem, że tak no, to tak ludzie chyba tak patrzą na te rodziny wielodzietne właśnie z taką radością, ale też często jakby odbieramy to, że macie naprawdę ciężko, a my tak jak jesteśmy we dwójkę, to się tak tego nie odczuwa, bo każdy się dzieli tymi obowiązkami i jest dobrze.
Myślę, że dla nas, dla mnie i dla nas rodzina jest czymś, kiedy nie ma miejsca i czasu na głupoty, bo po prostu nie ma na to czasu. Jest tak wypełniony dzień, że po prostu trzeba się bardzo mocno zorganizować, spiąć, aby zrealizować to, co się zamierzyło.
Ja też powiem szczerze, myślę, żebym nie była na tym miejscu jako kobieta, gdybym nie miała dzieci i gdybym nie była żoną. Po prostu bym tego nie osiągnęła. Nauczyłam się tyle jako mama w organizacji, nauczyłam się tyle w szybkości działania i w podejmowaniu decyzji, co miałam z tym problem, że teraz pewne rzeczy jakby w ogóle dla mnie już nie są problemem. Czy nawet pewne dylematy. Ja od razu wiem, co trzeba zrobić. I to jest takie rozwijające dla nas. I Maciek też w swojej pracy jest bardzo nacelowany właśnie na produktywność, żeby tworzyć coś dobrze, nie?
Myślę, że też będąc sam, nie myślałbym o jakichś takich przyziemnych rzeczach jak dom. Ja stwierdziłem, że chyba byłbym ascetą i mieszkał na...
W szałasie
prawie, że...
czyli rodzina rozwija, dobrze się rozmawia, jednak ja już myślę, że kończymy, ale Ostatnie zdanie chyba na tą środę trzeba zostawić świętemu Józefowi. Wasze dzieci mają piękne imiona. Marysia, Zosia, Józef i Jakub. Ale na koniec może właśnie dzisiejszego tego dnia, gdzie kończymy rok świętego Józefa. Krótko jakbyście mieli powiedzieć, za co dziękujecie świętemu Józefowi.
Krótko i na temat, to ja zdecydowanie dziękuję za moją rodzinę. To za tą łaskę tworzenia i bycia w niej, pogłębiania wiary, za piękno stworzenia dzieci, za to, że z tym życiem codziennie obcuję i mogę doceniać i podziwiać stworzenie Boga. Tym, że jako ojciec widzę, co Bóg stwarzał i miał na myśli, kiedy powstawał świat. I widzę moją czwórkę dzieci. Widzę, że ja w tym wszystkim jestem taki mały, a Bóg jest olbrzymi i za to chciałbym podziękować.
Ja świętemu Józefowi dziękuję za mojego męża, bo on jest takim wzorem dla mnie właśnie mężczyzny. Bardzo jestem wdzięczna za postawę mojego męża. On jest jak święty Józef, pracowity, pokorny i bardzo, bardzo taki rodzinny, tworzący właśnie dom, miłość tutaj w domu. Także to wszystko, co tutaj jest, to jest dzięki świętemu Józefowi, ale też dzięki pracy mojego męża.
Mojej żony.